Radio Kraków.
Magdalena Drochomirecka. Dobry wieczór Państwu. Po co nam historia? Cykliczna audycja, bardzo potrzebna teraz, że powiem i mam nadzieję, że Państwo też tak uważają, bo to wszystko, co w tym momencie się dzieje, pokazuje, jak bardzo dobrze znać przeszłość, bo łatwiej odczytać to, co dzieje się teraz. No dziś dzień jest szczególny, bo jest to pierwsza rocznica od momentu agresji, wejścia na Ukrainę wojsk i armii rosyjskiej. Chciałam podsumować ze swoimi gośćmi, którzy byli uprzejmi przyjąć zaproszenie do programu. Tydzień, który właśnie się kończy. No, tydzień szalenie ważny z perspektywy Polski, z perspektywy Ukrainy także oczywiście, ale myślę i z perspektywy Europy i świata. Podsumować, bo też od poniedziałku dzień za dniem mieliśmy przynajmniej przez pierwsze 3 dni tego tygodnia wydarzenia, które na pewno warto omówić. Profesor Henryk Głębocki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Profesor Kazimierz Dadak, Collins University w Virginii.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Redaktor Marcin Mamoń, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej.
Witam, dzień dobry.
I redaktor jest szczególnie cennym naszym gościem, albowiem dokładnie rok temu był właśnie w Kijowie. I jeśli panowie pozwolą, to może tak wspomnieniowo zacznę, bo oprócz wszelkiego rodzaju fachowych podsumowań i komentarzy, no też te emocje są niezwykle ważne i wiedza o tym, jak tam wtedy było 24, 25 lutego.
To w ogóle dla mnie to było jakieś takie fundamentalne doświadczenie, bo ja nigdy nie byłem w sytuacji wybuchu wojny tak naprawdę. To znaczy jeździłem, relacjonowałem różne konflikty, ale to były konflikty z jednej strony po pierwsze asymetryczne, czyli takie, gdzie jeździłem powiedzmy bardziej do rebeliantów i z nimi spędzałem jakiś czas i próbowałem opisać tą rzeczywistość też ich oczami. A tutaj nagle znalazłem się wjechałem do kraju, bo wjechałem kilka dni wcześniej, spodziewając się, że jednak do tego wszystkiego dojdzie. I wjechałem do kraju, który funkcjonował zupełnie normalnie, który znałem, bo przecież na Ukrainie bywałem i też w tym konflikcie, który się zaczął w 2014 roku. Byłem tam też na froncie. Ale powiedzmy, ten kraj funkcjonował normalnie. Wszystko było normalnie. Mało tego, to on funkcjonował normalnie do tego stopnia, że ludzie, z którymi, których tam spotykałem przypadkowo bądź nieprzypadkowo, w większości byli przekonani, że do wojny nie dojdzie. Czyli jakby mimo tego, że tych informacji o tym, że ta wojna ma wybuchnąć, było bardzo wiele i w zasadzie trudno było uznać, że jednak to jest tylko i wyłącznie jakaś gra czy jakiś efekt jakichś propagandowych zabiegów. Nie mówię, że tylko ze strony Moskwy, bo przecież Ameryka też wyraźnie dawała do zrozumienia, że do tej wojny dojdzie. No więc powiedzmy tego 23, czyli dzień przed wojną, w zasadzie, ja mieszkałem wtedy w centrum miasta, wszędzie były imprezy, wszędzie były, życie toczyło się absolutnie normalnie i wesoło. A następnego dnia nagle wszystko się skończyło. I to się skończyło tak, że dzisiaj byśmy tego już nie byli w stanie dostrzec, zobaczyć. No chyba, że znaleźlibyśmy się w miejscu, do którego nagle by weszli Rosjanie, które wcześniej było zupełnie daleko od frontu. Czyli nagle wszystko właściwie stanęło. To znaczy ludzie zniknęli z ulic, wszystko zostało zamknięte. Oczywiście pojawiały się jakieś wojskowe samochody co jakiś czas, ale w zasadzie w centrum miasta nie było w ogóle ruchu. No i gigantyczne tłumy ludzi, którzy zaczęli uciekać z miasta, blokując wyjazd ze stolicy Ukrainy. Łącznie z właścicielem, od którego ja wynajmowałem mieszkanie, do którego ja dzwoniłem, bo miałem mu jeszcze tam coś zapłacić za to mieszkanie. Okazało się, że on już jest pod Lwowem w ogóle. Że on już wcześniej wyjechał, że widocznie on akurat spodziewał się tego, co się dzieje. No i powiedział, że trudno. No może się kiedyś spotkamy, klucze żebym sobie zachował, więc te klucze oczywiście gdzieś tam trzymam. Może jak pojadę następnym razem do Kijowa, to zobaczę, czy pasują do zamka. I to była taka sytuacja, w której... Aha, no i to co było ważne, to, że to była sytuacja tak niespodziewana, bo przecież prezydent Zełenski ogłosił mobilizację tak naprawdę częściową chyba pod koniec 23, czyli to też częściowa mobilizacja. No właśnie nie było to na zasadzie od jutra się zacznie, a zaczęło się kilka godzin później. Jakby wszyscy ludzie, z którymi ja miałem jakieś kontakty, z którymi się na coś umawiałem, coś chciałem z nimi gdzieś tam działać, rozmawiać, coś zobaczyć, gdzieś pojechać i tak dalej, nagle poznikali. W końcu pod koniec dnia zaczęli jakoś tam odbierać telefony, ale generalnie wszyscy zniknęli. Z nikim się nie byłem w stanie skontaktować. Na ulicach czuć było potworną nerwowość. To nie była panika, broń Boże, ale to była nerwowość. Na zasadzie, że no, jak sobie możemy wyobrazić, no, wszyscy myśleli, no zaraz tu wejdą, prawda? Parę razy przeleciały nad miastem samoloty i właściwie tyle. I to, co było tego pierwszego dnia, dla mnie doświadczeniem fundamentalnym, że wszyscy poznikali. Że było po prostu pusto. Nagle, ale tak jak nożem odciął. Prawda?
Państwo pozwolą, bo jesteśmy kolegami, więc tak się będę zwracać i zapytam o taką chyba rzecz, ja wiem, o którą każdy człowiek by zapytał, czy się bałeś?
Ja zawsze powtarzam, chociaż to źle zwykle jest przyjęte, że po pierwsze strach jest złym doradcą, a po drugie, jak mówi przysłowie, a po drugie, no gdybym ja się, mówiąc szczerze i uczciwie, tych sytuacji jakoś tam bał, to bym po prostu tam nie jeździł. No jakoś tam jakby nie strach tu jest
istotną emocją. Tak, ale sam powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie wybuchu wojny, że jakby te...
No byłem tym wstrząśnięty, no te w sumie dzisiaj coś normalnego, to, że nagle zawyły syreny, to, że nagle przeleciały jakieś samoloty, to, że nagle słychać było jakieś eksplozje, to jednak, no... I to, że wszystko się stało tak nagle, że to się, no mówię, że świat się zmienił po prostu totalnie. Nie? To było dla mnie niesamowite.
I to zmienił się jak gdyby w sposób, którego myśmy się już w Europie w ogóle nie spodziewali, bo to tak po dziesiątkach lat wróciła jakby wojna, no której my już w większości tu w ogóle żadne z nas w takiej formie, jaka była, nie pamięta. Jeśli panowie pozwolą, no te terminy przylotu prezydenta Bidena do Polski pewnie właśnie z tego powodu się zmieniały. Najpierw miało być od poniedziałku do środy, potem nagle się okazało, że nie w poniedziałek, tylko że przylatuje we wtorek, no i potem się jednak okazało, że ten pierwotny termin wylotu, przynajmniej z Waszyngtonu w poniedziałek, jest rzeczywisty, no z tym, że prawdopodobnie via Ramstein, tak, potem do Przemyśla, Rzeszowa pociągiem do Kijowa. No i tam padają takie słowa prezydenta, podczas gdy świat przygotowuje się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Jestem dzisiaj w Kijowie, by spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane i niesłabnące wsparcie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej. Tak Joe Biden napisał w swoim oświadczeniu, kiedy do Kijowa dotarł. Do pana profesora Dadaka pytanie. Czy to jest w 100% uspokajająca deklaracja?
To zależy dla kogo, proszę pani.
Dla Ukraińców.
Dla Ukraińców tak, natomiast dla polityków to są bardzo ładne sformułowania, natomiast brak jest konkretów. Konkrety, powiedziałbym, nastąpiły wcześniej, przed jego przylotem. W zakresie na przykład dostaw czołgów. Amerykanie w końcu zdecydowali się dostarczyć czołgi Abramsa na Ukrainę, ale te czołgi, jak już dzisiaj wiemy, dotrą najwcześniej z końcem tego roku. Więc myśmy bardzo dużo włożyli wysiłku i ogromny kapitał polityczny zainwestowaliśmy w sprawę leopardów, które też nie dotrą na Ukrainę.
Cztery dzisiaj chyba.
No cztery, tak. Ale
a ma być
to
w sumie
jest...
chyba 14, no ale oczywiście nie będziemy...
Około 40 włącznie z angielskimi dziś, challengerami.
Dziś początek.
I tak, ale Niemcy już powiedzieli, tak samo jak i Holendrzy i Duńczycy, że oni wyślą leopardy, ale leopardy 1, a nie leopardy 2. Większej ilości. Także te leopardy 2 to dotrą tam, prawda, te, które my wyślemy i tam parę innych krajów, najwyżej Norwegowie jeszcze.
Ale powiedział pan profesor tak, że dla Ukraińców tak, a słowa były słowami polityka. Oczywiście, że jest to słuszne. Powiedział coś takiego prezydent Biden, że będziemy tak długo, jak będzie trzeba. Zerkam tutaj. Wolność jest bezcenna, tak, żeby tych słów nie przekręcić, więc jest to cytat co to oznacza, jak będzie trzeba, czy to oznacza do zwycięstwa, bo nie padło to słowo, do pokonania właściwie.
Nawet gdyby padło słowo zwycięstwo, to trzeba pamiętać, że Anglosasi trochę inaczej rozumują niż my, bo słowo zwycięstwo jest tym bardzo ogólnikowe, nic nie znaczy. Sprawą podstawową jest, jak kto definiuje termin zwycięstwo. Więc jeżeli definiujemy zwycięstwo jako odzyskanie przez Ukrainę całego obszaru prawdy utraconego, łącznie z Krymem, to obawiam się, że Amerykanie tak tego nie rozumieją.
A jak pana zdaniem mogą rozumieć? A to trudno powiedzieć pod tym pojęciem.
No, w moim pojęciu Ukraina i tak już odniosła zwycięstwo. Oni sobie z tego nie zdają chyba w pełni sprawy i mają oczekiwania niesłychanie zawyżone. Te 10 punktów, które prezydent Zełenski przedstawił w listopadzie ubiegłego roku, zawierają no przynajmniej 8-9 z nich zupełnie nierealne postulaty. Właśnie na przykład odzyskanie całego terytorium, łącznie z Krymem. Jak i prawda, osądzenie wszystkich zbrodniarzy wojennych i tym podobne. Bardzo ładne postulaty.
Prezydent Biden mówił, powiedział, że powinny być te zbrodnie rozliczone, co oczywiście jest sformułowaniem także ogólnym, mówiła również o tym i Kamala Harris, prawda? Tylko pytanie, czy jest szansa zrobienia tego?
Raczej obawiam się, że nie są. To wymagało całkowitej kapitulacji Rosji wobec Zachodu, a tak jak powiedział były prezydent Miedwiediew, mocarstwa atomowe nie przegrywają wojen konwencjonalnych, od których zależy ich prawda, dalszy byt. Więc pozwalam sobie być dość sceptycznie nastawiony do...
Realistycznie nastawiony.
No, pan profesor Głębocki się odezwał bardzo dobrze, bo też pana chciałam zapytać o pana odbiór i tej wizyty, a choćby nawet w nawiązaniu do tego osądzenia winnych zbrodni, które dzieją się na Ukrainie, zbrodni po prostu takich samych, jakich dopuszczali się Rosjanie dawniej, jakich dopuszczali się Sowieci, zresztą na wielu narodach, przede wszystkim no, jeśli już jesteśmy u siebie, to mówimy o naszych rodakach pomordowanych bez żadnych też konsekwencji. Gdzieś tam się wspomina ciągle o tym, że przynajmniej no, dla wiedzy Europy i świata powinno się przed Trybunałami sprawę Katynia postawić. Mówił o tym prezydent Duda rok temu w kwietniu. Jak historycznie, panie profesorze, do pana Henryka Głębockiego pytanie, ta sprawa wygląda? No, bez szans.
W głosie
tak?
pani redaktor zabrzmiały nutki tak zwanego idealizmu politycznego, to znaczy, że wartości mają jakieś znaczenie w przestrzeni politycznej i od traktatu o dyplomacji księcia Adama Czartoryskiego, ta bardzo daleko sięgająca tradycja polskiego myślenia o dyplomacji i polityce międzynarodowej do czasów profesorów naszego uniwersytetu, z czasów, kiedy spierano się, czy można pogańskich Litwinów i Prusów nawracać mieczem. Nasi profesorowie powiedzieli, że nie za bardzo, tak, że tutaj jest pewna sprzeczność pomiędzy takim realistycznym sposobem myślenia a pewnymi wartościami. I Polacy mają taką tendencję idealistycznego jakby myślenia o polityce międzynarodowej. W wypowiedzi pana profesora tutaj mieliśmy nutki realizmu, który zawsze studzi nasze, że tak powiem, oczekiwania czy wyobrażenia. Myślę, że to są dwa bieguny, pomiędzy którymi w ogóle myślenie o polityce, geopolityce, dyplomacji, grze sił i interesów międzynarodowych obracały się i obracają. Nie od czasów Machiavelliego, który nam proponował politykę skuteczną, ale bez wartości, tylko czasów, kiedy się nasza cywilizacja narodziła, to są czasy Tukidydesa i myślę, że moi studenci, jak też studenci z uczelni pana profesora Virginii, jeżeli się uczą myśli politycznej, to zaczynają od słynnych dialogów melijskich z czasów wojny peloponeskiej, których tutaj omawiać nie ma czasu, ale jest to klasyczne, przeniesione jakby w przestrzeni 2,5 tysiące lat wcześniej w warunki wojny grecko-greckiej, peloponeskiej, zestawienie argumentów realistycznych i idealistycznych. Otóż w tej scenie u Tukidydesa, ojca nauk historycznych, ojca myślenia politycznego, zwycięża początkowo realizm, to znaczy Ateńczycy, Imperium Ateńskie, demokratyczne jak najbardziej w tym wypadku, najeżdża sojusznika Sparty i dosłownie ich rozjeżdża, ponieważ oni się odwoływali do podpisanych traktatów, do wiary w to, że nasi sojusznicy zza morza, czyli właśnie Spartanie, przyjdą nam z pomocą, jak Anglicy i Francuzi dla nas w 1939 roku. A poza tym istnieją jakieś zasady, to znaczy istnieje jakaś moralność. W końcu są bogowie na niebie, którzy nie dopuszczą do takiej strasznej krzywdy. I kończą jak nasi powstańcy warszawscy w 1944 roku. Ale to jest tylko połowa tej historii, bo nie zrozumiemy tego, co Tukidydes chciał nam przekazać, jak nie przeczytamy drugiej połowy. To jest opowieść o tym, jak pycha tych Ateńczyków wysłała ich ogromną flotę na podbój bogu ducha winnych miast na Sycylii. I tam są sceny, jak oni skończyli z tą swoją pychą. Skończyli jako hoplici sprzedawali na targach niewolników albo umierając z pragnienia w kamieniołomach. Wniosek jakby z tej klasycznego zderzenia wartości realizmu i idealizmu jest taki, że jeden i drugi przegrywa, jeżeli to są tylko bieguny, jeżeli to nie jest jakoś ze sobą połączone, to znaczy idealizm musi przegrać, tak samo jak cynizm, do którego prowadzi realizm. Co w takim razie przyniósł nam pan prezydent Biden, jak należy rozumieć jego przemówienie. Było tam dużo bardzo pięknych oczywiście słów, które byśmy opisali jako właśnie nawiązanie do tego amerykańskiego idealizmu, ale myślę, że ważniejsze w tym wypadku są gesty. Właśnie to, że on przelatywał, jak tu przed chwilą powiedzieliśmy, nad stolicami innych krajów europejskich, ale nie zapraszał tych prezydentów na spotkanie w Warszawie. Spotkał się z nami tutaj i z Ukraińcami. I całe przemówienie właściwie bez wnoszenia jakby nowych treści było powtórzeniem znanego nam skądinąd hasła, że przy was stoimy i stać chcemy. Ale za tym nie stoi zakochanie prezydenta Bidena chyba w Polsce czy w Ukrainie, tylko racjonalna ocena interesów. Z kim Amerykanie w tej części świata, na Międzymorzu, 120 lat temu Halford Mackinder opisał jakby tę sytuację, mogą powstrzymać sojusz mocarstw kontynentalnych, do których zdecydowanie w tej chwili należy putinowska agresywna Rosja, Chiny, które przygotowują się do swojego wielkiego skoku. Zwykle to były skoki na południe, nie na północ, ale które są tutaj w tej chwili najważniejszym czynnikiem i siedząca cichutko ogromna potęga ekonomiczna, ale zarazem karzeł militarny, prowadzący bardzo, bardzo przemyślaną politykę. Myślę o demokratycznych, jak najbardziej humanitarnych, głoszących niezwykle wysublimowane, idealistyczne hasła Niemcach, którzy prowadzą z kolei po cichu niezwykle brutalną, bismarckowską, cyniczną politykę współpracy z Rosją. Na kogo owi Amerykanie, jeżeli chcą powstrzymać Chińczyków i chcą powstrzymać także ich sojusznika, czyli Rosję, na kim mogą się oprzeć? Czy na tych niemieckich leopardach, których Niemcy, nawet jeżeli mają, to niechętnie ich udzielają? Czy na Francuzach, którzy niedawno mówili o śmierci mózgowej NATO? Jedynym realnym podmiotem, do którego mogą się odwołać, albo który mogą wykorzystać, oczywiście w imię brutalnych własnych interesów, jest to, co nazwaliśmy Międzymorzem i co w opisie tradycyjnych teorii geopolitycznych anglosasów, nie tylko Amerykanów, ale także Brytyjczyków, bo Amerykanie tą tradycję jako mocarstwo morskie przejęli od Wielkiej Brytanii, to jest zbudowanie właśnie bariery między Bałtykiem a Morzem Czarnym przeciwko sojuszowi mocarstw kontynentalnych. Dlatego taka ogromna rola Polski i Ukrainy. Więc z
a jaka
tego,
perspektywa to jest?
No, jaka perspektywa? Perspektywa jest taka, że Amerykanie nie odpuszczą. Że Amerykanie nie odpuszczą. To znaczy, taką mam nadzieję, tak rozumiem te dwie wizyty bez względu na okrągłe słówka, które tam padły. I teraz jest oczywiście pytanie, na jakich warunkach będziemy z tej wojny wychodzić, tak? No bo to jest właściwa perspektywa, do której mam nadzieję.
A mogę zapytać
nawierzemy.
O to reportera wojennego, niewątpliwie?
Znaczy ja tylko
jak będziemy wychodzić z tej wojny? Zdaniem reportera, okiem reportera, jakbyś miał opisywać jakby te perspektywy?
Znaczy każda wojna się zawsze kończy
przed nami, to
oczywiście.
Jakie spojrzenie? Nie historyka, nie profesora, a
powiem tak, że
reportera, redaktora.
No powiem tak, no każda wojna, powiedzmy nazwijmy ją symetryczną tym razem, bo jest to jednak symetryczna przecież wojna, no kończy się prędzej czy później na negocjacjach, prawda? Czyli przy stole rozmów pokojowych, tak? I to jest oczywiście nieuniknione. Jak na razie nie widać jakichkolwiek takich wyraźnych oznak, że takie rozmowy miałyby się zacząć zaraz, ale wydaje mi się, że jakby każdy, myślę, że zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone w tym wypadku zdają sobie sprawę, że do nich dojdzie po prostu, że to jest nieuniknione. Zresztą to, na co zresztą pan profesor, komentując dla nas wydarzenia w Warszawie, dla dziennika polskiego, powiedział, że no, że w zasadzie ta wizyta, przepraszam, że tak pana profesora cytuję w tej chwili, profesor mógłby sam powiedzieć, zaszczycony. Ale mi się to bardzo podobało, więc chciałem na to zwrócić uwagę.
Profesor zaraz dopowie.
Że ta wizyta nieoczekiwana, chociaż przecież na pewno uzgodniona, co pan profesor też mówił, z Moskwą w Kijowie, prezydenta Bidena, no jednak to jest być może takie właśnie apogeum tej przyjaźni, tego poparcia dla Ukrainy. No bo cóż może być więcej? Się zastanawiamy.
A w jaki sposób odbierać wystąpienie Putina? No bo to też wszystko się zbiegło w czasie. Czy ono coś mówi też o tej perspektywie, o przyszłości? Może pan profesor Dadak teraz... Czy coś wynika?
Więc ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden element, który jakoś w Polsce jest pomijany, czyli jego nieustanne wzmianki o broni atomowej. Ponieważ to jest realne zagrożenie, oczywiście w tej chwili prawdopodobieństwo użycia przez Rosję broni atomowej jest minimalne, ale jeżeli rzeczywiście doszłoby do sytuacji, że Rosja jest przyparta do muru, to obawiam się, że oni by użyli broni atomową.
Czyli nie można przypierać do muru? Trzeba niestety szukać takich rozwiązań.
Niestety nie.
I kompletnie się nie zgadzam z panem profesorem, chociaż nie jestem zwolennikiem broni atomowej. Kilka tygodni byłem w archiwach, tylko zaledwie we wrześniu w Wielkiej Brytanii. Dawno tam nie byłem. Rozmawiałem, byłem odbiorcą reakcji. Przypomnijmy kolejnej fali alarmów atomowych. One się powtarzają co kilka miesięcy, co parę miesięcy. Wtedy Rosjanie wypuścili swoje łodzie podwodne z najgroźniejszymi rodzajami właśnie broni jądrowej, które mogłyby zaatakować nie tylko naszą część świata, ale właśnie dowolny punkt, Nowy Jork czy Londyn. No i wrażenie było właśnie piorunujące, podobnie jak ta rakieta, która spadła gdzieś tam w Chełmszczyźnie, tak, moi znajomi z Londynu od razu wyzwaniali, czy już się zaczęła wojna, trzecia wojna światowa. Myślę, że tą taktykę Putina dobrze opisuje zapomniany film Polowanie na Czerwony Październik. To się nazywało chyba taktyka szalonego Iwana, czyli pójście na czołowe zderzenie i założenie, że ta druga strona jest albo bardziej huszliwa, albo bardziej ceni życie swoich podkomendnych i skręci jednak z tego toru, gdzie dwie łodzie atomowe z napędem atomowym mogą się zderzyć, bo efekty były właśnie psychologiczne, właśnie takie. Znaczy widziałem, jak śmiertelny strach padał na dziennikarzy, bo tak to może mierzyć, polityków, dziennikarzy francuskich, angielskich. Tak jakby ludzie w tej części świata nie staliby się pierwszymi ofiarami takiego Armagedonu. Putin jest kagiebistą, nie wojskowym. Gdyby to mówił i tak straszył generał Liebiec, świętej pamięci, który w dziwnych okolicznościach zginął akurat jako kontrkandydat Putina do funkcji prezydenta w końcu lat 90., to wtedy to byłoby bardziej chyba niebezpieczne, bo oni inaczej myśleli, to znaczy ci oficerowie armii. To z tym mamy do czynienia z KGB, które uczyło się nie tylko kłamać, ale szantażować i wywierać nacisk psychologiczny. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, być może w tym wypadku to jest dobrze, ale w tej grze chodzi po prostu właśnie o to, o co tutaj pytaliśmy, to znaczy o przyszłe negocjacje, o zmiękczenie tych, którzy przy tym stole będą decydować.
Zapytałam się panów, co wynikało z zresztą dwóch w sumie wystąpień Putina, które tak naprawdę trochę przeszły bez echa. Nie wiem, nie chcę tak w kółeczko. Nie wiem, Marcin, jeżeli coś chcesz, to bardzo proszę, może pan profesor.
Ja oczywiście chętnie
Słuchamy pana profesora najpierw, tak. No bo zapytałam właśnie o to wystąpienie Putina. Mówimy też o tym, Marcin wspominał oczywiście, że każda wojna się kończy negocjacjami. Czy tam można było wyczytać coś, co by gdzieś w perspektywie jakiejś zwiastowało przejście do tych negocjacji?
W tej chwili nie, dlatego że strona ukraińska postawiła takie warunki wstępne, które są nie do przyjęcia przez Kreml, więc póki tutaj nie będzie jakiegoś otwarcia ze strony ukraińskiej, to nie ma mowy o rozpoczęciu.
A jak pan uważa, co mogłoby być punktem wyjścia w ogóle do rozmów? Wycofanie się z czego, jeśli chodzi o Ukrainę?
no, Rosja od 2008 roku kategorycznie stwierdzała, że nie pozwoli, żeby Ukraina weszła do NATO. No więc tu jest taka bezwzględna czerwona linia z punktu widzenia Kremla. Natomiast te wszystkie przemówienia Putina to wszystkim trzeba rozpatrywać, myślę, z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej w Rosji. Więc to nie tylko jest przekaz na zewnątrz, ale przede wszystkim przekaz
do społeczeństwa.
Do społeczeństwa, tak.
Które w większości w dalszym ciągu popiera, tak jak większość według jakichś tam sondaży Ukraińców popiera wojnę no tak, z Rosją, to tak większość Rosjan popiera to, co robi ich państwo.
Tak, no w przeciwieństwie do tego, co powiedział prezydent Biden, który powiedział, że będziemy tam pomagać Ukrainie, do kiedy będzie trzeba, prawda? Putin powiedział, że będziemy walczyć do zwycięstwa. Co z kolei niezależnie od tego, jak zwycięstwo jest odbijane przez anglosasów, jednak przez Rosjan jest odbijane bardziej...
Jednoznacznie.
Ad vocem nie chodzi o niedopuszczenie Ukrainy do NATO. To nie jest ta granica.
No, natomiast pytanie, co Putin, czy powiedzmy ta grupa trzymająca władzę w Rosji, czyli grupa, no powiedzmy, ze służb, rozumie przez to zwycięstwo. Ja ostatnio rozmawiałem też z kolejnym profesorem, bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z panami profesorami, z profesorem Andrzejem Nowakiem. I on twierdził, że... Znalazł chyba, właśnie ma opublikować lada moment jakąś książkę. On słuchał jakichś wywiadów Władimira Putina jeszcze z czasów, kiedy on dopiero startował jako tam doradca meja Leningradu jeszcze wówczas, Sobczaka, gdzie on udzielił jakichś tam wywiadów, wtedy po raz pierwszy powiedział to, co zresztą powtórzył później kilka razy, czyli że właściwie najważniejszym celem dla niego jest odzyskanie to, co Rosja straciła. No a straciła w okresie rozpadu, czy w okresie, no w momencie, kiedy upadł Związek Sowiecki. Więc to może być jego program, nazwijmy to, polityczny, niezależnie od tego, jak on jest bardzo, jak bardzo on może się okazać nie do zrealizowania w obecnej sytuacji. Ale to jest ta różnica, czyli Putin mówi do zwycięstwa, a zwycięstwo, no cóż, no to jest odzyskanie właściwie wszystkiego, tak? Więc to jest o tyle w moim przekonaniu jakoś niebezpieczne, bo jednak służby rosyjskie to jest dość specyficzna grupa ludzi i specyficznie reagująca zarówno na zmieniającą się rzeczywistość, jak i mająca specyficzne plany, które niestety realizuje. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć tutaj w kontekście profesora Głębockiego z kolei, że jeden z takich moich przyjaciół, który mieszkał w Rosji bardzo długo, nawet przez lata polował na Syberii, bardzo ciekawa w ogóle postać, powiedział mi, że a propos tej broni nuklearnej, że Putin jednak, on tak twierdzi, ale to jest oczywiście taki, no, powiedziałbym, no, psychologizm wręcz, że, a nie myślenie w jakichś takich innego typu kategoriach, że on ma naturę jednak, Putin, zwłaszcza na jego czasy petersburskie i nie tylko, gdzie się zadawał naprawdę z poważnymi gangsterami, że on ma w sobie coś jednak z takiej bandyterki, w sensie psychologicznym, w sensie sposobu działania, reagowania, mówienia, właściwie widać to w nim. Czyli ma coś z tak zwanego urki. A urkowie, nazwijmy to bandyci już w łagrach, no to byli ludzie, którzy jednak nie chcieli ginąć. Znaczy chcieli zachować życie. A jednak wojna jądrowa jest dość, no właściwie może się zakończyć bardzo źle. Również dla niego, prawda?
Patrzę tutaj na te cytaty z wystąpienia prezydenta Bidena w Warszawie w miniony wtorek. Pojawia się też takie sformułowanie, trochę taki bonmot, finlandyzacja NATO, a okazało się, że jest natoizacja Finlandii. Czy to coś w ważnej perspektywie przyszłości? Bo dużo dosyć prezydent Biden mówił o zjednoczeniu 50 państw, o tym, że Putin myślał, że NATO w ogóle nie istnieje, że jest kompletną wydmuszką, a tu się nagle okazało, że jednak jesteśmy, no powiedzmy sobie, razem, tak to można określić, w mniejszym z niektórymi państwami, czy większym stopniu. Pan profesor Dadak, jak pan to odczytuje? Czy rzeczywiście to zgrabne takie sformułowanie pokazuje sytuację w Europie?
Więc do pewnego stopnia punkt widzenia Putina nie był bezpodstawny, ponieważ rzeczywiście w czasach prezydentury Trumpa tam były bardzo mocne prądy izolacjonistyczne i Trump wręcz przez pierwszy rok odmawiał uznania NATO istnienia i w ogóle sensowności tego ugrupowania. Więc to, co pan prezydent Macron mówił, że jest śmierć mózgowa NATO, to nie było całkiem bezpodstawne. Niewątpliwie sytuacja uległa radykalnej zmianie w momencie, gdy doszedł do władzy Biden, który ma to hasło America is back, prawda, czyli Ameryka jest z powrotem, prawda, w grze. Aktywnie działa w ramach NATO i ponownie stanowi jądro tego ugrupowania. Więc jeżeli chodzi o prezydenta Bidena, to nie ma wątpliwości, że on tutaj właśnie należy do tej szkoły idealistycznej bardziej, czyli że właśnie zasady moralne działają, prawda, i tym trzeba przestrzegać i tak dalej. I w związku z powyższym, szczerze mówiąc, w Stanach Zjednoczonych i na przykład w zachodniej Europie, w Niemczech, najmocniejsi poplecznicy Ukrainy to jest lewica, nie jest prawica konserwatywna, tylko lewica, na przykład Partia Zielonych w Niemczech. To jest zupełne odwrócenie tego, z czym mieliśmy do czynienia nie tak dawno i co wydawało się nieprawdopodobne, prawda? A jednak tak jest. Natomiast chciałbym wrócić może jeszcze do tego, co pan profesor Głębocki wcześniej wspomniał na temat przyszłości, na temat możliwości budowy jakiegoś sojuszu amerykańskiego z Europą Środkowo-Wschodnią, z tym regionem. Taka możliwość istnieje, tylko że moim skromnym zdaniem, w szczególności Polska, prowadzi tutaj politykę zdecydowanie zbyt pasywną. My ciągle domagamy się od Stanów Zjednoczonych, żeby oni zapewnili nas, że oni dotrzymają tego artykułu 5, a to jest w przypadku administracji Bidena oczywiste. Tam nie ma żadnych wątpliwości, że Polska ma pełne poparcie Stanów Zjednoczonych. Natomiast my powinniśmy wychodzić naprzeciw. My powinniśmy być tutaj jednostką dynamiczną, która proponuje coś Stanom Zjednoczonym w zamian.
Mianowicie? Co pan ma na myśli?
Na przykład to, co, nie wiem, może pominąłem, ale nie zauważyłem, że ktoś wspomniał o tym. W Stanach Zjednoczonych jest taki obyczaj, że strona amerykańska, Departament Stanu albo Biały Dom, po każdym spotkaniu, czy to prezydenta, czy ministra spraw zagranicznych, dokonuje tak zwany readout, czyli to jest taki komunikat, który podsumowuje, co zostało powiedziane podczas jakiegoś spotkania. I jeżeli chodzi o spotkanie prezydenta Bidena z premierem Morawieckim, to jest w amerykańskiej, prawda, tym komunikacie wzmianka, że umówiono o sprawach polskiego zaangażowania w sprawy Indo-Pacyfiku. Czyli to jest w tak zwanym żargonie politycznym amerykańskim mowa o jakimś polskim udziale w sojuszu przeciwko Chinom. Więc my mamy możliwości odwzajemniania się, przynajmniej retorycznego, politycznego, a nie tylko cały czas podkreślania, że my tu jesteśmy petentem, że my tu jesteśmy tacy słabi, że ciągle potrzebujemy tych amerykańskich gwarancji, pomocy. Jak nie będzie tej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce stałej, to już w ogóle tutaj jakieś straszne rzeczy się będą dziać, Rosjanie będą wchodzić i tak dalej. Nic takiego w moim skromnym pojęciu nam nie grozi, ponieważ Rosja jest słaba. Ja jestem naprawdę zaszokowany, gdy słucham wypowiedzi. W jednym zdaniu, prawda, są takie wzmianki, że Rosja już straciła połowę czołgów, które ma w dyspozycji, a w drugiej części zdania jest, jak oni tylko Ukrainę pokonają, to na Bogunie się nie zatrzymają. No, przepraszam, jeżeli już stracili połowę czołgów walcząc z Ukrainą, która przecież nie jest przeciwnikiem specjalnie mocnym, tam oni walczą głównie bronią lekką, Polską, to jak Rosja może marzyć o walce z NATO, które przecież ma technologicznie dużo lepsze uzbrojenie i dysproporcja tutaj z wyjątkiem broni atomowej jest ogromna, technologiczna i w szczególności w zakresie lotnictwa. Jest rzeczą wiadomą od kampanii wrześniowej 1939 roku, że panowanie w powietrzu daje ogromną przewagę. Bez panowania w powietrzu nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań armii lądowej. I tutaj w tym zakresie Rosja nie istnieje w ogóle. Oni nie byli w stanie uzyskać dominacji w powietrzu w wojnie z Ukrainą, a w NATO to w ogóle nie ma mowy o tym.
No, tak, no ale w Polsce pamiętajmy o tym, że jest dużo wypowiedzi, jest dużo ludzi, którzy wręcz uważają, że zaraz pójdziemy na Moskwę i nie wiem, my poprowadzimy ten pochód na Moskwę i w ogóle jest taka sytuacja, z jednej strony tak mogą tu wejść, a z drugiej strony my zaraz zniszczymy Rosję. Więc ja powiem tak, że na temat tych scenariuszy pod tytułem zniszczenia Rosji, ja powiem tak, że ja cały czas jakby działam w jakichś takich, nazwijmy to, kręgach ludzi różnych narodów, które są wewnątrz Federacji Rosyjskiej, przeróżnych, gdzie można by było oczekiwać, że stamtąd pójdzie jakiś sygnał, czy jakiś pójdzie tam impuls powodujący, że te regiony, powiedzmy w ramach Federacji Rosyjskiej, te autonomiczne republiki przeróżne od Kaukazu przez Azję Centralną, że tam zacznie się coś, co spowoduje dezintegrację Rosji. I ja to obserwuję od roku dość, powtarzam, bardzo drobiazgowo. I wszystko na to wskazuje, że tak nie będzie. To znaczy, tak nie będzie nawet nie dlatego, że nie ma sił, które by chciały do tego doprowadzić samej Rosji czy wśród tych narodów, ale Ameryka kompletnie tego nie wspiera. Kompletnie. Mhm. To znaczy, oczywiście są jakieś legiony na Ukrainie, prawda, cudzoziemskie w tym sensie z różnych tych republik, bo zostawmy na razie ludzi, którzy jadą tam, bo lubią walczyć, tylko mówimy tych, którzy mają rzeczywiście motywację i o coś im chodzi, prawda, z różnych rejonów Federacji Rosyjskiej. Choćby moi, jak wiemy, ulubieni Czeczeni. I są, ale ich jest bardzo mało tak naprawdę. Nie jest to w żaden sposób ruch masowy i nie otrzymuje on w zasadzie żadnego wsparcia, na które ja poniekąd, rojąc sobie taką wizję życzeniową tego rozpadu imperium, prawda, rosyjskiego, no dochodzę do wniosku, że tak nie będzie, że ta Rosja niestety przetrwa, że musimy jakby teraz, kiedy mówimy, że tu już idziemy na Moskwę, no jednak myślmy o tym, że ta Rosja jednak niestety, ale
tak
przetrwa.
Tak naprawdę to chyba nie ma, profesor Głębocki, co do tego większych wątpliwości, no bo to jest jakby cały czas ten trend, że Rosja się rozpadnie.
Czy od Rosjanie postawią swoje czołgi na Bogu, czy nie mam wątpliwości, że Rosja się rozpadnie?
Nie, Rosja się rozpadnie, to co Marcin?
Co do tego nie mam wątpliwości.
Historycznie
to zacznę od końca i stwierdzę, że publiczne rozważanie, jak tu Rosję rozbić, rozerwać, w świetle tego, z czym się absolutnie zgadzam, chociaż moje jakby źródła informacji są czysto analityczne, tak, z czytania po prostu różne rzeczy, zgadzam się, że nie widzę w tej chwili żadnych poważnych, łącznie z Kaukazem Północnym, żadnych poważnych sił, które mogłyby do tego doprowadzić. Natomiast publiczne debatowanie, rozważanie jest znakomitym materiałem, który można w każdej chwili streścić, i to są rzetelne streszczenia czytelnikom, słuchaczom rosyjskim, zobaczcie, jaka jest alternatywa dla lojalności wobec reżimu putinowskiego. Po prostu was nie będzie. Żeby zrozumieć, dlaczego 80% Rosjan zbrodniczy, bandycki, KGB-owski system i jego elity może popierać, to trzeba się cofnąć do czasu właśnie młodego Władimira Putina, do czasów, kiedy trwała wielka smuta. Ja miałem szczęście czy nieszczęście wtedy pisać doktorat i jeździłem za jakieś skromne pieniądze jako doktorant do Petersburga. Wiele miesięcy tam pracowałem i pamiętam te brudne podwórka Leningradu, Petersburga. Pamiętam tysiące bezprzyzornych dzieciaków, które mieszkały na stacjach metra. Pamiętam to, co Sołżenicy nazwał właśnie taką Rosją w zapaści, Rosję w obwale. I oczywiście zawsze możemy dyskutować nad słynną kwestią, którą w XIX wieku Astolf de Kistin postawił, czy to naród rosyjski zasłużył sobie na taki potworny rząd, myślał wtedy o carskim rządzie Mikołaja I, czy też rząd carski wychował sobie taki straszny naród. A tutaj mamy do czynienia z takim połączeniem tych czynników. To znaczy Putin jest przekonany, jestem, to z jego wypowiedzi widać, prawda? On wielokrotnie o tym otwartym tekstem mówił, że to jest po prostu rewanż historii. On po prostu zamierza się zemścić na Zachodzie za te niedotrzymane obietnice, że status imperium zostanie zachowany. Czuje się, pomimo tego, że grabi tych Rosjan i wywozi ich majątek na Zachód i to samo robi jego otoczenie, to przedstawia się jako właśnie reprezentant tych upokorzonych, tego dumnego, wielkiego narodu, który wydał tak wiele wspaniałych dzieł, wysłał człowieka w kosmos i wydał książki Dostojewskiego i Tolstoja i Czajkowskiego, a tutaj przez perfidię Zachodu zostaliśmy upokorzeni tak bardzo, że nawet odebrano nam Ukrainę. I z tego właśnie punktu widzenia, tego sposobu myślenia, bo historia jest mniej racjonalna być może niż inne dziedziny życia, bo tworzą ją ludzie, a oni myślą w sposób irracjonalny. Być może tutaj redaktor Marcin się zgodzi, bo widział, jak fanatyzm religijny, chęć zemsty na przykład, tak, albo pragnienie wolności wpływało na masowe zjawiska socjologiczne. Otóż tym masowym zjawiskiem, które ja widziałem przez lata 90. była rosyjska wersja kompleksu weimarskiego. To znaczy chęci rewanżu za to, co wierzono, że specjalnie uczyniono z Rosją. Nie na tych zbrodniarzach, którzy wymordowali rosyjskie elity w XX wieku, tylko i na tym polegał triumf Putina, przekierowaniu tej nienawiści, tej chęci rewanżu na świat zewnętrzny. I ta wojna tak jest dzisiaj sprzedawana, tak jest przedstawiana we wszystkich studiach telewizyjnych i co jest najgorsze, Rosjanie naprawdę w to wierzą. I Ukraina w związku z tym jest tylko elementem odbudowy tego imperium. Jest niezbędnym elementem stworzenia tego trzeciego imperium, bez którego nie będzie zaspokojenia tej żądzy, tego nienasycenia Rosjan chęcią, jak to niektórzy proputinowscy konserwatyści na Zachodzie twierdzą, byłoby to uznanie, że tak powiem, szacunku dla Rosji, oddanie Ukrainy Putinowi, ale kontrolę nad Ukrainą i nad całym tym Międzymorzem ma oczywisty dla nas wszystkich tutaj walor geopolityczny, o którym ci, którzy nawet nie mieli pojęcia, przypomnieli sobie, jak nagle się dowiedzieli, że grozi głód w połowie Afryki i Bliskiemu Wschodowi, tylko dlatego, że porty ukraińskie są zamknięte. To jest tylko jeden z elementów tego, jak ta Ukraina jest ważna. I już kończąc, nie sądzę, żeby bez nawet możliwości zdobycia w tej chwili Ukrainy, pokonania jej, obecna ekipa, nawet przy wymianie Putina, wyrzekła się tego postulatu, bo inaczej sami Rosjanie mogliby ją wymienić. Po prostu. To znaczy alternatywa dla Putina jest tylko gorszą alternatywą i rosyjscy nacjonaliści, a nawet ci, którzy są obsadzeni w roli dysydentów, jak pan Nawalny, otwartym tekstem mówią, że sobie też nie wyobrażają Rosji bez Krymu. Także tutaj ja, bez względu na to, że Rosja w tej chwili przegrywa, widzę czynniki, długotrwałe czynniki, które wcale nie muszą spowodować, że ta wojna skończy się tak, jakbyśmy wszyscy pewnie tutaj chcieli. Tym bardziej, że działają wciąż zakulisowe interesy, które w tej chwili nie są otwarcie debatowane przy stole. Interesy wielkich sojuszników ekonomicznych, politycznych w Europie.
Chcę zapytać, bo profesor Głębowski, powiedział pan przed chwilą o wymianie Putina. Czy to w ogóle z perspektywy panów spojrzenia cokolwiek miałoby szansę zmienić? Profesor Dadak.
Ja mam tutaj, prawda, takie nieortodoksyjne poglądy i myślę, że tutaj...
I znakomicie, bo wtedy nie zaszokuję
wszystkich, stwierdzając, że myśmy powinni się modlić, żeby ten Putin jak najdłużej się utrzymał przy władzy.
Ale ja się zgadzam. Tak.
Beznadziejnego przywódcy, który grzebie szansę Rosji na rzeczywiste odzyskanie wpływów i na zrobienie z tego państwa, które ma spory potencjał rzeczywiście regionalnego mocarstwa, to trudno sobie wyobrazić. Ja w Dzienniku Polskim opublikowałem taki artykuł, w którym wspominam, prawda, że on popełnił kardynalne błędy na czele z tym, że dopuścił, że Estonia, Łotwa i Litwa zostały przyjęte do NATO. Mógł wtedy złożyć weto i tego nie zrobił. I to był kardynalny błąd. Z punktu widzenia, oczywiście nie naszego, z punktu widzenia interesu narodowego Rosji. A oczywiście to był dla nas wielki plus. Także ja uważam Putina za fatalnego przywódcę, który utrzymuje zupełnie skorumpowany system, który rozkłada Rosję na obie łopatki, bo tam przecież, jeżeli się, prawda, czyta dokładnie różne sprawozdania, to na przykład wywiad ukraiński opublikował raport, z którego wynika, że tam jest rozkradane wszystko. Nawet czołgi, które mają pancerze reaktywne, te pancerze reaktywne nie działają, ponieważ w tych pancerzach brakuje ładunku wybuchowego, który tam jest niezbędny. Teraz ostatnio jedna szefowa księgowa całego obwodu wojskowego koło Petersburga popełniła samobójstwo, ponieważ wyszło na jaw, ona została, prawda, kozłem ofiarnym, że koło Sankt Petersburga budowano system obrony przeciwlotniczej i 70% środków zostało rozkradzione z tego całego, więc tam jest kompletna korupcja i Putin oczywiście to wszystko akceptuje i Rosja, będąca w takim stanie, nie ma rzeczywiście żadnych szans.
Przepraszam, że wyjdę słowo. Rosja zawsze gniła, panie profesorze, i ten proces nie jest niczym nowym. Jest pytanie tylko, czy to jest w stanie zatrzymać realizację jej celów geopolitycznych.
No jest, zdaniem pana profesora?
Ja uważam, że skorumpowana Rosja nie ma żadnych szans zrealizować swoich celów.
Profesor Głębocki.
Jako historyk przypominam sobie, od razu mi się otwiera jakaś klapka i przypominam sobie opisywane przez historyków scenę, kiedy rosyjscy żołnierze w tych samych niemalże miejscach, czyli na Krymie, musieli się zmierzyć z piechotą brytyjską i angielską. Szarża lekkiej brygady to był błąd oczywiście strony brytyjskiej. To była głupota brytyjskich oficerów. Ale rosyjscy żołnierze, którzy strzelają na 200-300 metrów z gładkolufowej broni do piechoty francuskiej, która strzela na dwa razy dłuższą odległość, bo ma broń gwintowaną. Drogi, których nie ma, bo są tylko na mapie, w raportach dla cara Mikołaja I. Magazyny, które są rozkradzione, są puste. Oficerowie, którzy sprzedali żywność dla żołnierzy i oni umierają z głodu. To są sceny, które były opisywane w opowiadaniach sewastopolskich bodajże Tolstoja. To wszystko już było po prostu. A mimo tego, że oni nawet rzeczywiście dzięki temu, czy na skutek tego przegrali tę wojnę, nie zrezygnowali swoich celów geopolitycznych, tylko je inaczej realizowali przez następne lata. I po 10-15 latach Rosja wypowiedziała wszystkie ograniczenia dotyczące Morza Czarnego. Przypomnijmy, że miała zakaz stacjonowania floty wojennej, miała zakaz budowania fortów na Morzem Czarnym. Była bezbronna. To podbrzusze rosyjskie w każdej chwili mogło być zaatakowane przez flotę jakiegoś mocarstwa, choćby Turków i opanowane. I mimo to Rosjanie z tego wyszli. Dzięki bardzo przemyślanej dyplomacji Aleksandra Gorczakowa. I teraz jest pytanie, czy Rosjanie zrezygnują ze swoich celów geostrategicznych i czy przy wymianie Putina, a nawet ogłoszeniu kolejnej pierestrojki, to będzie oznaczało, że mamy powtórzyć, czy świat Zachodu ma, tam jest bardzo wielu, jest kolejka, ustawia się do tego, żeby taką Rosję zaprosić znowu do klubu, ogłosić, oczywiście, nie wiem, któryś tam z kolei reset, bo Rosja będzie potrzebna, żeby obsługiwać kolejny konflikt dotyczący Tajwanu i Chin. I gdzie my w tym wszystkim jesteśmy?
To jest moje pytanie na końcówkę już programu, bo zbliżamy się do końca o naszą pozycję. Naszą pozycję w efekcie jakby, czy w skutkach tej wojny, naszą pozycję w Europie. No bo profesor Dadak tutaj mówił, że zdecydowanie Ameryka pokazuje, kto jest jej sojusznikiem, to wiemy. Ale nasza pozycja w Europie. Prasa niemiecka też już pisze, że ten środek ciężkości przechodzi jak gdyby do Warszawy, do Polski. Czy tak może to być w perspektywie dalszej, Marcin?
To znaczy, na pewno jesteśmy głównym krajem, przez który idzie broń dla
Ukrainy. To na pewno, ale Ukrainy. Ja pytam w ogóle o naszą pozycję. To jest też w odniesieniu
oczywiście
do tego,
to, że idzie ta broń, ale...
Profesor, że mamy może zbyt no mało, tak, no, ale to zbyt nieśmiali. Tak?
To, że oczywiście idzie ta broń, to też jest jakby decyzja państwa polskiego. Nie możemy mówić, że to nie jest decyzja naszych władz, bo to jest decyzja naszych władz.
Oczywiście.
To, że ta broń nasza idzie jak od razu do najszybciej na Ukrainę, to też jest decyzja naszych władz.
Utrzymamy pozycję lidera.
Natomiast ja powiem tak, bo ja już z czasem staję się coraz mniej, powiedzmy, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale romantykiem, patrząc na to, na te wszystkie, całą tą rzeczywistość, którą obserwuję codziennie. No cóż, no wydaje mi się, że... No, że Polska przede wszystkim robi za mało, to znaczy za mało nie w kontekście tego, że pomaga Ukrainie, ale w kontekście tego, że w Polsce nie ma dzisiaj, ja nie dostrzegam sensownego myślenia o tym, co będzie wtedy, kiedy rozpoczną się te negocjacje, co będzie w sytuacji, kiedy Rosja przetrwa, a przetrwa, bo to wiemy. Mhm. Takiego dyskursu w ogóle nie ma. Nie ma kolejnej rzeczy, czyli myślenia w kategoriach takich, co zrobić z samą Ukrainą, jak Polska ma wobec Ukrainy, jaką ma, powinna politykę też prowadzić wobec samych Ukraińców, bo ja ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, mówiąc wprost, bardzo poważnym, na człowiekiem, który organizuje przerzut ochotników z przeróżnych krajów rosyjskich na Ukrainę. I to robi przez Polskę, to od razu mówię. I on powiedział tak, że słuchajcie, jeżeli wy w tej chwili nie zaczniecie w żaden sposób się organizować na Ukrainie, my Polacy, ja nie mówię, że to nie chodzi tylko o czołgi i o chałubice, prawda? Jeżeli wy tego nie zaczniecie, to za 30 lat, czyli no, dokładnie za następne tam pokolenie, nikt nie będzie pamiętał, nikt nie będzie wam dziękował za to, jacy byliście wspaniali.
Zostało 1,5 minuty, panowie, 2 może. Bardzo króciutko, profesor Głębocki, finał do profesora Dadaka. Króciutko, naprawdę.
Ukraina się broni, trwa gra nie tylko o zakończenie tej wojny, ale o to, jak ta wojna będzie zakończona. Trwa gra o losy Międzymorza, Europy i świata.
To było rzeczywiście bardzo krótko, w związku z tym pan profesor Dadak ma
więcej
czasu.
Uważam, że Polska odniosła wielki sukces. Nasza sytuacja strategiczna uległa radykalnej poprawie z tego względu, że mamy na naszej wschodniej, południowo-wschodniej rubieży zupełnie nową sytuację. Państwo ukraińskie, nawet jeżeli by ono przetrwało w jakimś okrojonym wymiarze, to jest państwo ukraińskie. To jest wrogie Rosji, a może nieprzyjazne nam jeszcze, ale trzeba złożyć duży wysiłek w to, żeby stało się przyjazne nam. Trzeba stworzyć jakieś lobby na Ukrainie. Jeżeli Rosja miała swoich oligarchów, to przepraszam, czemu Polska nie miałaby mieć jakichś swoich oligarchów na Ukrainie też? No w końcu...
Miejmy nadzieję, że te ponad 8 milionów ludzi, którzy przeszli przez granice polskie, a każda z tych osób dostała przynajmniej kubek herbaty gorące i kanapkę, jeżeli nic więcej, będzie jakąś podstawą dla tego lobby. Ale od elit zależy, jak...
O ile opowiedzą swoim dzieciom, a te dzieci opowiedzą swoim wnukom o tym. No nie muszą opowiedzieć.
Czyli co? Kwestia też trochę przyszłości już perspektywicznie, polityki pamięci, kwestia polityki wykorzystania, historycznej, powiedzenia o tym.
Politycznego wykorzystania fenomenu Solidarności, który się na naszych oczach w tamtym roku odnowił.
Piękna puenta, panowie. Profesor Henryk Głębocki, profesor Kazimierz Dadak i redaktor Marcin Mamoń przyjęli zaproszenie do dzisiejszego programu Po co nam historia? Magdalena Drochomirecka. Bardzo panom dziękuję, a państwu dziękuję za wysłuchanie tych wspaniałych gości. Do usłyszenia za tydzień.
Do widzenia.
Radio Kraków.